Witam Cię bardzo serdecznie w naszej rozgłośni. Miło mi, że do nas trafiłeś. Czy mógłbyś się przedstawić naszym słuchaczom?
To mnie jest miło. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Paweł Skopowski w internecie funkcjonuje jako Skopzor. Pewnego dnia stwierdziłem, że warto by było uskutecznić wpajane mi od lat przez rodzinę i znajomych działania. W sensie od gdzieś tam najmłodszych lat byłem takim klasowym pajacem troszeczkę. Zawsze gdzieś tam jakieś moje działania kierowały się na dostarczanie szeroko rozumianej rozrywki. I gdzieś tam nawet planowałem iść do szkoły aktorskiej, ale w czasach, kiedy był czas na te decyzje, to najbliższa była w Łodzi i troszeczkę spanikowałem, w związku z czym nie poszedłem. No i gdzieś tam po latach stwierdziłem, że internet jest taką platformą, taką swego rodzaju sceną, na której mógłbym ten taki rodzaj stand-upu czy jakiejkolwiek szeroko rozumianej rozrywki uzewnętrznić troszeczkę. I tak to się zaczęło. W związku z czym założyłem kanał na internecie. Zastanawiałem się, jaki content tam prowadzić. No i jak przemyślałem sprawę, to jedną z takich rzeczy, które ja bardzo lubię oglądać, były reakcje ludzi wywodzących się z innego środowiska muzycznego, na przykład właśnie raperów czy tam słuchaczy reggae, na inne gatunki muzyczne. Nie spotkałem się jeszcze z czymś takim w Polsce. Ja z kolei jako miłośnik metalu i antagonista przez większość życia polskiego rapu stwierdziłem, że to może być fajne. I postanowiłem spróbować przekonać się do polskiego rapu, który, no, powiedzenie, że nie był moją ulubioną muzyką przez większość życia, byłoby daleko idącym eufemizmem.
W takim razie już wiemy, dlaczego założyłeś kanał na YouTubie, ale mnie bardzo ciekawi jedna kwestia. Jesteś bardzo bezpośredni, to trzeba przyznać, w swoich filmach. Mówisz to, co myślisz i chciałam się zapytać, czy nie bałeś się, zaczynając, albo teraz się nie boisz, że ktoś cię po prostu zhejtuje, nadejdzie na ciebie jakaś fala hejtu za bycie zbyt bezpośrednim.
Zdawałem sobie sprawę z tego, wchodząc w ten internet, że prędzej czy później znajdą się takie osoby, którym nie będę odpowiadał w taki czy inny sposób, z takiego czy innego powodu. Natomiast gdzieś tam ja praktycznie całe życie jestem gamerem i środowisko w różnych grach jest bardzo różne i zdarzały się gry, w których było ono bardzo toksyczne. Kiedyś ktoś mi gdzieś zadał to pytanie, nie pamiętam na jakiej platformie, ja na nie odpowiedziałem w taki sposób, że ja tyle lat spędziłem w tym internecie oczywiście, więc tak troszeczkę mówiąc metaforycznie, wśród ludzi tak toksycznych, że taki internetowy hejt nie jest w stanie mnie złamać w żaden sposób. Aczkolwiek muszę teraz przyznać po czasie, że zdarzają się takie komentarze, które są w stanie mnie striggerować. Natomiast jest to gdzieś tam tak mały procent, z którym ja w dodatku niczego nie muszę robić, bo gdzieś tam widzowie, którzy jednak stoją za mną, bardzo szybko się rozprawiają z ewentualnym hejterem, także często nawet nie muszę się odnosić. A co do tej autentyczności, to faktycznie gdzieś tam jest to cenione wśród widzów, co mi oczywiście schlebia, bo jedną z takich rzeczy, których ja najbardziej nie lubię u ludzi, jest właśnie taka sztuczność. To jest coś, czego ja nie potrafię zaakceptować w swoim otoczeniu. Dlatego tak ciężko na przykład, jeżeli jest osoba jakaś, którą znam, to trudno mi się na przykład ogląda potem jej jakieś wystąpienia publiczne, w których on czy ona kompletnie nie jest sobą. Wobec czego ja stwierdziłem, że będę od początku do końca sobą i w związku z tym tak samo jak prowadzę transmisję live, czy nagrywam te odcinki, tak samo jak rozmawiam teraz z tobą, tak samo jak rozmawiam z mamą, z żoną, z kolegami, z szefem w pracy, zawsze mam jakby ten sam sposób wypowiedzi i jakby jeżeli miałby się z tego powodu narodzić jakiś hejter, któremu to nie będzie pasować, to jakby to jest jego problem, a nie mój. Tak staram się do tego podchodzić i no jeszcze nie było tak, żebym planował kończyć działalność, bo ktoś tak strasznie mnie zhejtował, że mnie to tak zabolało. Także nie jest źle.
Bardzo fajnie, że jesteś taki pozytywny, prawdziwy, bo teraz bardzo mało ludzi coś takiego robi, raczej kreuje swój wizerunek, bardzo udawany, ale może weźmiesz na ten grunt muzyczny, bo gdzieś jednak z tą muzyką masz styczność i chciałam się zapytać, czy pamiętasz może pierwszy rapowy utwór, jaki przesłuchałeś i jakie emocje to w tobie wzbudziło?
Ojej, ale tak w ogóle w życiu? Czy od tej działalności o kurczę. I to jeszcze polski. Ojej, jakby nie polski, to bym był w stanie odpowiedzieć. Bym powiedział, że MC Hammer. Czyli takie całkowite początki. SS Sekator. Taki zespół właściwie, bo to było chyba 3 gości. Jakie odczucia? Kurczę, to było dosłownie przedszkole, więc ciężko mi teraz powiedzieć, ale w zasadzie mnie to wtedy trochę bawiło, dlatego że ten utwór, nie pamiętam jego tytułu absolutnie, natomiast pamiętam jego treść. Chodziło o to, że był jakiś, był gość, który miał problemy z pieniędzmi, zjawił się jakiś tajemniczy pan, który zaproponował mu, że może mu dać dużo, to był storytelling tak zwany, że może mu dać dużo zarobić, to okazało się, że chodzi o przewożenie pewnych nielegalnych substancji pomiędzy krajami, gościu się zgodził, no i marnie skończył, to tak w dużym skrócie, ale było to wykonane w sposób taki komiczny dla mnie wtedy. Pamiętam, że mnie to wtedy trochę bawiło, trochę żenowało, chociaż trudno powiedzieć, że to 6-latka coś żenuje, nie? Ale gdzieś tam nie traktowałem tego poważnie, nie? Więc tak, to był chyba, najdalej jak umiem sięgnąć pamięcią, to był ten SS-ekator, który był, no, zabawny dla mnie. Nie rozpatrywałem go w ogóle w kategoriach jakiejś muzyki dla siebie, nie?
Moje pytanie się wzięło stąd, ponieważ ja kiedyś fanką rapu również nie byłam. Nie rozumiałam niczego z tym związanego. Dopiero kolega puścił u siebie kiedyś na okienku w mieszkaniu, to gdzieś tam mi w główce coś przeskoczyło i teraz gdzieś bardziej to rozumiem. I wiem, że muzyka, nie tylko rapowa, ogólnie muzyka potrafi wpływać na nasze życie, potrafi wpływać na nasze emocje. Dlatego stąd jest moje następne pytanie. Jak zacząłeś słuchać polskiej rap sceny, zacząłeś się komentować, czy zacząłeś postrzegać pewne aspekty inaczej? Może coś się zmieniło w twoim postrzeganiu czegoś?
Zdecydowanie, aczkolwiek początki nie były łatwe, bo na pierwszy strzał kolega mi zaproponował utwór Malika Montany. Tak, myślę, że troszeczkę to było dla zgrywu, więc początki nie były najlepsze, natomiast później przede wszystkim ja się bardzo szybko przekonałem, że to moje przekonanie o tym, że rap to jest muzyka, zawsze to mówię trochę dosadniej, ale powiem teraz delikatniej, że to jest muzyka od ludzi mało rozgarniętych dla ludzi mało rozgarniętych, bardzo szybko zostało zweryfikowane i zdałem sobie sprawę z tego, że jest bardzo wielu artystów na tej naszej scenie, którzy naprawdę niosą jakąś wartość w tych swoich tekstach. Zacząłem zauważać, w jak wielu przypadkach ja mogę się podpisać pod tym, co mówią, jak mogę odnieść te ich wersy do jakichś swoich sytuacji życiowych i w pewnym momencie to się stało dla mnie ważne. I myślę, że to jest takie najfajniejsze, co z tego wyciągnąłem. Aczkolwiek zderzam się też z tym, tak nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej, że nie lubię bardzo tej sztuczności, że ludzie mi to, bo ja tego nie wiem, ja jakby nie śledzę życiorysów tych raperów, skąd oni się wzięli, co mówili na wcześniejszym albumie, a co mówią, to mi gdzieś tam ludzie nasuwają, sprawdź to, sprawdź tamto. I wychodzi na to, że wielu artystów, których gdzieś tam w jakiś sposób szanowałem, no jednak wychodzi na tych hipokrytów, populistów, no i to mnie troszeczkę boli, ale staram się wtedy mimo wszystko oddzielać to, jakim dany artysta jest człowiekiem, od tego, co tworzy, i staram się słuchać muzyki czy tam danego kawałka, a nie ksywki. Więc tak, no, odpowiadając na pytanie wprost, no to oczywiście, że bardzo, bardzo się to zmieniło i nie tylko w tym aspekcie lirycznym, ale także muzycznym, bo dla mnie to nigdy nie brzmiało, ale jak zacząłem też słuchać bitów, to okazało się, że nawet ta otoczka cała muzyczna potrafi być rewelacyjna. Jak chcieć zauważyć, jak się przyjrzeć, to i klipy potrafią być bardzo dobrze przemyślane, gdzieś tam zawalowane jakieś ukryte znaczenia. No, mamy naprawdę, naprawdę dobrych artystów i trochę żałuję, że przez tyle lat w to nie wszedłem, a trochę się cieszę, że teraz, kiedy już jestem osobą taką bardziej dojrzałą, bardziej świadomą pewnych rzeczy, inne rzeczy też zauważam, pod innymi się podpisuję niż słuchacz, powiedzmy, nastoletni, to jakoś tak więcej mi to daje. Ja teraz może z opóźnieniem po jakimś tam dłuższym czasie, ale więcej z tego czerpię, bardziej świadomie i szerzej, co właśnie zauważają widzowie, nie? Bo to jest jakby najczęstszy komentarz, że teraz oni dostrzegają to, czego nie dostrzegali wcześniej, bo ja o tym powiedziałem, a on zna ten kawałek od 2 lat i zna go na pamięć i jakby nie patrzył na niego z tej strony, więc myślę, że to jest i dla mnie, i dla widzów jakaś taka fajna wartość dodana.
To może pójdźmy teraz w tą drugą stronę. Czy pamiętasz jakiś odcinek z jakąś piosenką, która była według ciebie najgorsza i na przykład miałeś jakąś kontrowersję z nią związaną? Czy było w ogóle coś takiego, czy to raczej się u ciebie nie zdarza?
gdzieś tam, no na pewno te utwory Malika Montany gdzieś tam mi nie siadały za bardzo, aczkolwiek jak go usłyszałem na żywo na rap festiwalu w Opolu, to zupełnie inna bajka, bo okazuje się, że gość na żywo daje taką energię i ma taką interakcję z publiką, że nawet te teksty, które, no umówmy się, nie są najwyższych lotów, kompletnie nie przeszkadzają, więc trudno mi tak teraz powiedzieć. Ostatnio najgorsze, co słyszałem, to jest to, co wyczynia Reto ze swoim Kici miał i teraz wypuścił ten numer Fluid. No to mnie bardzo, bardzo dotknęło. Znaczy dotknęło. Właściwie tak, dotknęło, bo bardzo nie podoba mi się ten zabieg. To jest fajnie, że on jakby zmienił swoje zachowanie względem kobiet i tak dalej. To szanuję przemianę. Natomiast adoracja kobiet poprzez upodlenie mężczyzn to nie jest dobra droga według mnie. Plus samo wykonanie, gdzie ja poznałem go w numerze Minotaur, który jest szybki, agresywny, pełen dobrze przemyślanych punchy, dwuznaczności, odniesień do mitologii. Coś, co zrobiło na mnie mega wrażenie, no w kontraście do tego, co on wyczynił na tym fluidzie, właściwie braku flow, no to jest w ostatnim czasie coś najgorszego, co słyszałem. Natomiast odcinek, który na mnie wywołał taki największy hejt, to może nie, ale krytykę, która po czasie okazała się w zasadzie konstruktywna i wyciągnąłem z niej jakąś naukę, to był Sentino z utworem Pistolet, dlatego, że ja, nie znając jego twórczości, ale znając jego, no, wybryki, nazywajmy rzeczy po imieniu, w internecie, gdzieś tam jakieś urywki z tych jego live'ów i tak dalej, na których mówił rzeczy, jakie mówił, byłem do niego tak negatywnie nastawiony, że, no, powiedzmy sobie jasno, ja chciałem go skrytykować. To był pierwszy i ostatni, jak do tej pory, odcinek, do którym ja nie podszedłem z taką czystą kartką, że ja ją zapiszę dopiero po tym numerze i będę słuchał tylko tego numeru. Nie ksywki, tylko utworu, no nie potrafiłem. Chciałem go zrugać i tak też zrobiłem. Ludzie to zauważyli, nie umknęło to ich uwadze. No i zaczęli mi pisać, że widać, że ja po prostu chciałem się do niego przyczepić i że to nie jest zgodne z tym wszystkim, co było do tej pory i żebym się poprawił. W związku z czym zapytałem, jaki utwór proponują następny, zaproponowali następny, to był utwór Wiecznie. Wyspowiadałem się na początku odcinka z tym utworem, że mieli rację, faktycznie podszedłem z uprzedzeniem, przepraszam za to, lecimy teraz, czyściutka karteczka, nie znam pana Sentino, pierwszy raz słucham i jego, i tego utworu i spróbuję się wtedy odnieść tak na czysto. No i faktycznie bardziej mi się podobał, kiedy ja nie podszedłem z uprzedzeniem i ludzie to zauważyli i bardzo docenili to, że przyznałem, że to było złe wcześniej, więc tak, te dwa odcinki.
To bardzo fajne, że potrafisz wyciągnąć naukę, bo widzę, że youtuberzy, środowisko youtuberów nie zawsze to robi. Dlatego chciałam nawiązać do tego, czy spodziewałeś się, że to tak urośnie i czy czujesz się rozpoznawalny w jakikolwiek sposób?
Nie spodziewałem się, ale też z drugiej strony ja w ogóle o tym nie myślałem. Jakby ja nie zastanawiałem się, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Fajnie jakby poszło, natomiast głównym takim motorem napędowym do robienia tego było to, że tak jak mówiłem na początku, ja nie wiem, jakoś chciałem coś robić, tak żeby ktoś to widział, że ja to robię. Wiem, jak to brzmi, ale no, jak jakieś takie parcie na szkło, ale nie zależało mi bardzo. Oczywiście cieszyłem się z każdego wyświetlenia, jak zobaczyłem 50, potem 100, wow, pierwszy 1000 to... Ojej, także nie spodziewałem się, ale bardzo się cieszę, że tak jest. Jaka była druga część pytania?
Czy czujesz się rozpoznawalny w jakiś sposób?
To zależy, gdzie jestem. Na przykład teraz w drodze tutaj do was, jakiś chłopaczek mnie zaczepił, czy może zrobić sobie ze mną zdjęcie i że mnie ogląda i tak dalej. Oczywiście zrobiliśmy to zdjęcie i to na przykład zdarzyło mi się pierwszy raz w Opolu. No nie licząc, jak były Piastonalia i był ten hip-hopowa część, no to tam gdzieś faktycznie parę osób podchodziło, natomiast tak na ulicy, że tak powiem, że zostałem złapany po fotkę, to w Opolu teraz, dzisiaj przed chwilą zdarzyło mi się to pierwszy raz, ale zdarzyło mi się na przykład we Wrocławiu, w Poznaniu, gdzieś tam w większych miastach. Natomiast tak najbardziej, że aż było mi dziwnie, bardzo przyjemnie, ale dziwnie, to było we Wrocławiu na koncercie Szpaka. Spodziewałem się tego trochę, dlatego że bardzo duża część moich widzów to są po prostu odbiorcy Szpaka, więc wiedziałem, że gdzieś tam może być, tym bardziej, że ogłaszałem, że będę na tym koncercie. To się czułem jak druga gwiazda po Szpaku wszystkich, ale w którymś momencie wyrężyła kolejka, żeby sobie zrobić zdjęcie, co było bardzo przyjemne i wtedy czułem się rozpoznawalny, ale tak na co dzień kompletnie nie widzę jakby różnicy w swoim życiu, w jakimś tam, no mówię, dopiero pierwszy raz dzisiaj chłopak mnie zaczepił w Opolu, żeby sobie zrobić zdjęcie, także ja się nie czuję jakąś gwiazdą, a jak będzie dalej, to zobaczymy. Aczkolwiek nie zakładam, choć nie mogę tego wiedzieć, dlatego opieramy się na założeniu, zakładam, że jak daleko by to nie poszło, to nie zmienię się za bardzo jako osoba, ale no wiedzieć tego nie mogę, to jest przypuszczenie.
Pytam, ponieważ zawsze mnie interesuje to, jak druga osoba, ta za monitora, to widzi. Bo my jednak widzimy ciebie inaczej, a ty widzisz nas inaczej. Tak samo jest z artystami. Czasami artysta jest taki w rzeczywistości, a w piosenkach jest taki. I tak chciałam się cię zapytać, czy są jakieś plany na przyszłość? Jest coś, co chciałbyś zrobić nowego? O czym już myślisz? Próbujesz?
Myślę o tym często, ale tak naprawdę nie dochodzę do jakichś szczególnie konkretnych wniosków. Na pewno chciałbym też poszerzyć, szczególnie jeśli chodzi o te transmisje live, zresztą ludzie to sugerowali, żebym rozszerzył też się na content gamingowy. Tym bardziej, że lubię to robić, no to mówię, jak wieczorem sobie gram w jakąś grę, dlaczego nie odpalić streama? Ja wiem, że to jest inna grupa odbiorców tak naprawdę, tylko jakaś tam część, jakiś procent się pokrywa, ale z czasem na pewno zbuduje się też to drugie gamingowe community, więc to na pewno chciałbym robić. Na pewno chciałbym troszeczkę rozszerzyć to, żeby ten content nie był tylko rapowy, dlatego że jest wiele innych gatunków, w których ja nie siedzę, którzy mają swoich zagorzałych tam odbiorców i też sugerują odsłuchy, tylko robią to tak bardzo nieśmiało, bo wiedzą, że to jest gdzieś tam bardziej około rapowe. Ale w najbliższym czasie wyjdzie odcinek, w którym tak pokrótce, taki leak drobny, mówię o tym, że kanał tak naprawdę to swoje pierwotne założenie, czyli żeby przekonać mnie do polskiego rapu, już dawno spełnił. Mało tego, dość mocno ponad oczekiwania spełnił, dlatego że ten rap stał się dla mnie czymś ważnym. I teraz ja bym chciał też zahaczyć o artystów, których wcześniej nie znałem, nie słuchałem. Niekoniecznie rapowych, ale też takich, na utwory których ludzie by chcieli tą reakcję czy tę analizę literacką zobaczyć, nie? Więc gdzieś tutaj, no tak naprawdę pomysłów jest dużo. Ja mam tych swoich patronów, którzy mają taki specjalny kanał komunikacji ze mną. Dużo tam rozmawiamy, oni też sugerują jakieś rzeczy. Także z czasem to na pewno się jakoś rozwinie, ale póki co, jak zaczynałem i tak sobie szukałem, jak rozwinąć dobrze kanał na YouTubie, to wypowiedział się gościu, który ma tam gdzieś jakieś dziesiątki milionów tych odbiorców. I on powiedział taką fajną rzecz, zapytany o to, jak to rozwinąć, jak to zrobić. Powiedział, że tak naprawdę pierwsze 10 tysięcy subskrybentów jest dużo łatwiej zdobyć niż pierwszy 1000. Pierwsze 100 tysięcy dużo łatwiej niż pierwsze 10 tysięcy i tak dalej. Pierwszy 1000 jest tak naprawdę łatwiej niż pierwsze 100 tysięcy. Tylko teraz jak to zrobić? Jeżeli robisz coś i ktoś to ogląda i mówi ci, że to jest dobre, po prostu rób więcej tego samego. I tak jest plan. Dopóki ten content ja nie zacznę zauważać, że on się nudzi, to ja mam zamiar jakby trzymać się tego, chyba że najpierw zacznie nudzić mnie, a nie odbiorców. Na ten moment przesadziłbym mocno, gdybym powiedział, że mnie nudzi. Natomiast już to powiedziałem właśnie widzom na ostatniej transmisji live, że przyszedł taki moment, kiedy 2 odcinki w tygodniu, czasem 3 transmisje live w tygodniu, ja cały czas pracuję na etacie, gdzieś tam muszę troszeczkę zwolnić, nie? Bo zaczynam powoli, jeszcze tego nie czuję, ale gdzieś tam z tyłu głowy pojawia się taki delikatny zalążek tego, że ja za chwilę będę to robił na siłę tylko po to, żeby ten odcinek wypuścić. I bardzo bym tego nie chciał, żeby ludzie czyli zauważać, że ja straciłem pasję. W związku z tym teraz troszeczkę planuję troszeczkę zwolnić, robić to samo, ale rzadziej, z większym sercem, że tak powiem, w to wkładanym.
Rozumiem. Życzę powodzenia oczywiście, żeby wszystko się dalej prężnie rozwijało. I chciałam nawiązać do gier, bo widziałam, że ostatnio o 10 rano zrobiłeś livestream z Tibi. I jestem bardzo ciekawa, skąd pomysł akurat na Tibie, bo Tibia to jest jednak, no, już ma paręnaście lat. Dlatego dlaczego Tibia?
Parędziesiąt nawet, można powiedzieć. Bodajże 97 rok to są początki. Dlaczego Tibia? Bo każdy gracz tej gry z jakimś tam długoletnim stażem przyzna to. Jak nie przyzna, to znaczy, że kłamie, że z tego się nie da wyleczyć. Są po prostu nawroty. To jest tak, że ja na przykład pogram sobie przez 2 miesiące, a potem przez 1,5 roku nie tknę tej gry, po czym nagle stwierdzę, że strasznie bym sobie pozabijał jakieś potworki. Tak to działa. I teraz akurat jestem w tym okresie, w którym zachciało mi się grać. Chociaż właśnie mi mija. To jestem u schyłku tego okresu, że chce mi się grać. Że miałem dzień wolny i tak planowałem, że sobie pogram, to stwierdziłem, że odpalę transmisję. Spodziewałem się, że będzie na niej 5 osób, ale okazało się, że jednak ktoś tam przyszedł, bo ja mam bardzo dużą amplitudę tych widzów na live'ach. Potrafi być 100, potrafi być 1500, ale gdzieś tam mam te swoje 100-200 osób, które są zawsze, niezależnie od tego, co ja robię, bo przychodzą tam po prostu dla mnie, a nie jakby dla kontentu. Więc i to jest bardzo fajne, to jest bardzo, bardzo miłe uczucie. I stwierdziłem, że ktoś pewnie i tak przyjdzie i w sumie bardzo miło spędziliśmy czas, porozmawiałem sobie z ludźmi o jakichś tam pierdołach, wreszcie nie o rapie. Także mówię, miałem dzień wolny i tak planowałem pograć i dlatego tak wyszło, jak wyszło. Na początku traktowałem to w kategorii jednorazowego wybryku, aczkolwiek po tym, jak dobrze w zasadzie wyszło, to nie wiem, czy mi się nie zdarzy więcej takich dni wolnych. I chociaż grania akurat, mówię, niekoniecznie w Tibie, bo to już końcówka tego okresu, w którym chce mi się grać, więc przeskoczę pewnie na innego jakiegoś starocia, w którego już nikt nie gra, nie?
Cieszę się, że udał się ten live, że Tibia dalej żyje swoim życiem po tylu latach. A jakie inne gry preferujesz? Może jakieś RPGi, moby, fabułki?
Fabułki jakoś nigdy mi nie... Inaczej, ja lubię gry z fabułą, chociaż teraz już ze względu na czas raczej ją skipuję i po prostu lecę jak najszybciej przed siebie. Ale single player nie jest dla mnie. Kompletnie. Ja muszę grać z ludźmi, nawet jeżeli wiem, że czy czasowo, czy finansowo, bo różnie to bywa z tymi grami, nie mam szans już być w jakiejś topce, to ja i tak, ja muszę mieć jakiś ranking. Czegokolwiek, to nie musi być tam ranking poziomu, to może być ranking w łowieniu ryb, ale po prostu ja muszę mieć jakąś rywalizację w tej grze, bo inaczej kompletnie nie widzę w niej sensu. Chociaż umówmy się, samo granie w tą grę nie ma większego sensu, nie? Ale gdzieś tam, no dla mnie jest odskocznią i takim odmóżdżeniem się gdzieś tam po ciężkim dniu, dlatego to lubię. Także co z innych gier jak nie Tibia? Ale tak samemu, czy do streamowania? Bo do streamowania na przykład teraz znowu do łask wraca Fortnite, który akurat jest też fajną opcją, trochę jak ten rap na początku, bo to jest też gra, w którą ja nigdy wcześniej nie grałem. I ludzie zasugerowali, że fajnie by było zobaczyć, jak kaleczę i nie umiem grać, żeby mogli się ze mnie pośmiać. To samo jest z Counter-Strike'em teraz. Teraz wyszła dwójka, w Counter-Strike'a grałem ostatni raz, nie wiem, także grałem z 15 lat temu, więc podejrzewam, że też mogłoby być śmiesznie. League of Legends wyszło, kiedy ono wyszło, były tylko amerykańskie serwery przez jakiś czas, nie było europejskich i ja wtedy grałem, więc można się domyślić, kiedy to było. Mało tego, graliśmy z kolegami na tych amerykańskich serwerach i przez to, że to były serwery amerykańskie, było tam takie mikrosekundowe opóźnienie, ale my nauczyliśmy się z tym lagiem, z tym mikrolagiem grać i potem jak otworzono europejskie serwery, przenieśliśmy się na Europę, to byliśmy tak przyzwyczajeni, że wszystko robiliśmy ten ułamek sekundy za szybko. No, także, ale teraz może w tego LOL-a pogram. Uwielbiam Diablo 2, 3, trójka była fajna, ale to nie to samo, czwórka to jest jakieś kompletne nieporozumienie i dawno temu kiedyś powiedziałem, jeszcze nie było tego remastera, tego Diablo 2 Resurrected, że kurczę, jakby zrobili remaster do dwójki, to idę w to w ciemno, no i się pojawiła, więc Diablo 2 Resurrected mógłbym pograć. World of Warcraft bardzo lubię, natomiast wygląda to troszeczkę tak jak z Tibią, że w Tibie nie gram półtora roku, potem pogram dwa miesiące, potem nie pogram rok i tak dalej, natomiast w WoWie gram od dodatku do dodatku. Wychodzi nowy dodatek, tak jak teraz ostatni, to jest Dragonflight, wyszedł ten Dragonflight, więc sobie trochę pograłem. Ograłem go, przeszedłem właśnie lore, tą fabułę, no i jakoś porzuciłem, czekam na kolejny, aczkolwiek teraz chyba 14 wejść jakiś duży patch, który ma być zapowiedzią kolejnego update'u i się zastanawiam, czy nie zacząć sobie w WoWa, oczywiście można to też streamować, także no opcji jest mnóstwo, nie?
Jaki album, niezależnie od rap, metal, rock, pop, nieważne, jaki album jest takim albumem, który lubisz najbardziej, twój ulubiony, który wpłynął na ciebie w jakiś sposób, może był w jakimś okresie twojego życia, że tak go mocno zapamiętałeś?
Wow, i to jeszcze międzygatunkowo. Ja wiem, że cokolwiek teraz powiem, to w drodze powrotnej do domu na 100% wpadnę na coś, że kurczę, to mogłem powiedzieć. Więc to
zrobimy tak, że dam ci dwa albumy, żebyś miał większe pole do popisu.
Na pewno jeden z nich to będzie album zespołu Manowar, który jest dla mnie bardzo ważny. Myślę, że Louder Than Hell. Kurczę, właściwie wszystkie ich albumy lubię, ale chyba Louder Than Hell był dla mnie taki. I Gods of Metal. Kurczę, już podałem dwa, a chciałem jeszcze coś z rapu jednak dać też. Mogę?
Tak.
Dobrze, więc powiedzmy, że Manowar, Louder Than Hell. Jeżeli chodzi o taką topkę moją, jedną z przynajmniej. Natomiast jeżeli chodzi o, tu na przykład bez zająknięcia, większego, jeżeli chodzi o rap, jest album jedyny do tej pory rapowy, którego ja bez żadnego skipa przesłuchałem od deski do deski kilka razy pod rząd, i to jest Szpaku, Dom dla zmyślonych przyjaciół pana Mateusza. Jest w nim zawarta taka emocja, tyle bólu, tyle rzeczy, z którymi ja nie do końca potrafię się utożsamić, ale gdzieś tam z tyłu głowy potrafię je zrozumieć, które otworzyły mi głowę na pewne sprawy i na postrzeganie ich. Oczywiście były różne, które dostarczyły mi gdzieś tam rozrywki fajnej, fajnych tam rozkminek, bo były bardzo fajne tam jakieś dwuznaczności, nawiązania, czy tam do mitologii, czy jakichś innych dzieł kultury i tak dalej, które fajnie dawały do myślenia, jasne, że tak. Ale ten, który gdzieś tam duchowo najwięcej mi dał, to był tak, Szpaku DDZ-PPM.
Ja się tego domyślałam, bo wiem, że jesteś wielkim fanem Szpaka, a powiedz, masz wszystkie płyty, czy jeszcze to nie ten etap?
Nie mam wszystkich płyt Szpaka. Nie, w zasadzie to mam tylko najnowszą, Uzumaki Forma Ostateczna. Ten Uzumaki, tak, Szpaku też mnie wcisnął w oglądanie Naruto. I to jest kolejna rzecz, podobna do rapu, gdzie ja nigdy nie rozumiałem fenomenu anime. Nie byłem w stanie tego zrozumieć, jak można to oglądać, teraz już wiem, jak można. oglądając tego Naruto, już będąc dość daleko.
Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, było naprawdę miło. Dziękuję za wszystkie ciekawostki, które nam tu opowiedziałeś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś do nas wrócisz i porozmawiamy jeszcze o jakichś nowościach.
Jasne, bardzo chętnie, jest mi również bardzo miło i dziękuję ponownie za zaproszenie.